Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. My jako ludzie znaczną część naszego życia spędzamy na komunikowaniu się, prawda? To nie jest nic jakoś specjalnie odkrywczego. To jest jedna też z takich naszych umiejętności, z którymi stykamy się w zasadzie od dziecka. No i wydawać by się mogło, że skoro tak wcześnie zaczynamy z uczeniem się komunikacji, no to powinniśmy być mistrzami komunikowania się. A tymczasem, no to też kolejna prawda, którą teraz mówię, wcale tak nie jest. Doświadczamy tego na każdym kroku. To, że rozmawiamy ze sobą, wcale nie znaczy, że się rozumiemy. I chciałbym Ci przeczytać teraz taki piękny cytat, którego autorem jest Konrad Lorenz, psycholog austriacki. On napisał coś takiego. To, co powiedziane, nie musi być wysłuchane. To, co wysłuchane, nie musi być zrozumiane. To, co zrozumiane, nie musi być przyjęte. To, co przyjęte, nie musi być zastosowane. To, co zastosowane, nie musi być zatrzymane. Koniec cytatu. I ta droga od powiedzenia do zatrzymania jest bardzo długa. Wszyscy tego doświadczamy. Jej przebycie czasem graniczy z cudem. Są tacy, którzy właśnie umiejętność przechodzenia od powiedzenia do zatrzymania nazywają sztuką dobrej komunikacji. Pewnie coś w tym jest. Trudno się z nimi nie zgodzić. Ta sztuka komunikowania się jest naszą taką podstawową umiejętnością życiową. Umiejętnością, która no, ma duży, tak niebagatelny wpływ na nasze życie i bez względu na to, czy patrzymy na życie rodzinne, czy patrzymy na życie towarzyskie, czy życie w naszych firmach, organizacjach, zespołach. Jeżeli potrafimy skutecznie się porozumiewać, no to przełożenie jest bardzo takie wartościowe na to nasze codzienne życie, bo potrafimy też tworzyć udane związki wtedy, potrafimy dogadywać się z dziećmi, no doceniają nas nasi szefowie, szanują koledzy, koleżanki w pracy, ufają nam przyjaciele i tak dalej. Lista tych korzyści jest bardzo długa. Można powiedzieć, że no, cała historia nas jako ludzi jest w zasadzie ewolucją komunikowania się. Gdyby nie to przekazywanie informacji, to też no, nie byłoby nas w tym podcaście, nie byłoby w ogóle podcastu Manager Plus, nie byłoby tego dzielenia się informacją właśnie z Tobą, drogi słuchaczu, nie byłoby pewnie Ciebie. Dzisiaj w podcaście będziemy rozmawiali właśnie o sztuce porozumiewania się, o sztuce komunikacji. Moim i Waszym gościem jest Michał Sosin, który jest trenerem, mentorem, a wcześniej był też człowiekiem biznesu, bardzo mocno właśnie w tym obszarze osadzonym. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. No to co, zaczynamy?
To zaczynamy.
To powiedz coś o sobie.
O kurczę, najtrudniejsze pytanie.
A przeglądałem twoją stronę i tam no, rzadko się spotyka takie fajne, taką fajną notkę masz na swojej stronie.
O.
Życie podzielone na 3 etapy na przykład, przeczytałem.
A tak, no bo to było tak, że ja naprawdę długo szukałem tej swojej drogi. I jak ją znalazłem, to mam wrażenie, że popłynęło absolutnie wszystko, co miało popłynąć. W zupełnie niespodziewanym dla mnie kierunku. Mhm. I pytanie, czy jakiś szczególny etap Cię może zainteresował?
Wiesz co, każdy mnie zainteresował, bo pomyślałem sobie, jaki fajny facet w ogóle, jeśli chodzi o historię, nie? No bo tam jest to wszystko podzielone na moduły, jak chodzi o Twoją biografię. I na przykład jedna rzecz, która... No, kilka miałem takich, to Ci powiem może, kilka takich myśli. Jedna była taka, że człowiek, który w pierwszej części pisze, że był nieśmiały, nerwowy i trochę o preferencjach introwertycznych, tam użyłeś takiego sformułowania, zajmuje się komunikacją w firmach. To mnie tak trochę zaciekawiło.
To powiem Ci, że dowiedziałem się jakiś czas temu, że jest coś takiego jak ambiwersja i ekstrawertyzm wyuczony. Ja mam wrażenie, że ja się tego nauczyłem, bo to, co robię, ja to po prostu kocham i tym żyję. I to jakby zrezygnowanie z tego oznaczałoby dla mnie niemożliwość pracy z tym, a jednocześnie mam wrażenie, że ta moja droga w jakiś sposób pokazuje też możliwość przełamania jakichś schematów innym osobom. Więc ja idę tak z poziomu, wiesz, autentycznego przełamania jakiegoś schematu, może pracy nad sobą, że zawsze jest jakiś sposób.
Nie? Ale ty już masz na takim etapie, że to jest nawyk i już jakby nie myślisz o tym, czy cały czas przepalasz więcej glukozy, jak wchodzisz w jakąś relację, tak?
Glukozy i tlenu. Mhm. Absolutnie tak. Ja to odczuwam, ja potrzebuję się później zregenerować, więc to nie jest tak, że to jest dla mnie bezkosztowo. I jednocześnie mam tak dużo radości później z tego, że przeprowadziłem jakąś rozmowę, że popracowałem z kimś, mhm. naprawdę.
No ja tak mam też, jak myślę o sobie trochę, nie? Bo też ludzie mnie postrzegają jako osobę bardzo taką otwartą i łatwo budującą relację, a wcale tak nie jest. Mhm. Mnie to dużo kosztuje czasami, żeby właśnie się otworzyć tak szybko, nie? Bo to jest tak, że wchodzę w relację, ale potrzebuję dużo więcej czasu. Mhm. Zwłaszcza jak gdzieś tam jakieś warsztaty prowadzę i trzeba szybko nawiązać relacje, to wtedy jest to wyzwanie. Wiadomo, im więcej tego robisz, tym jest prościej, ale też zauważyłem taką ciekawą rzecz, nie wiem, czy to jest jakoś naukowo udowodnione, że jak mam częsty kontakt z ludźmi, jak na przykład prowadzę, no nie wiem, dużo warsztatów ciągiem, to wtedy jakby to coś mam, jakby przychodzi mi to naturalnie. No i na przykład rozmawiam z taksówkarzem, nie wiem, kiedyś przyjechałem, Ola się ze mnie śmiała, że przywiozłem, nie wiem, jajka na przykład, nie? Kupiłem od taksówkarza jajka. No to jest rzecz nieprawdopodobna. No akurat żeśmy weszli na taki poziom interakcji, że pojechaliśmy wracając z lotniska do sąsiedniej wsi tam koło Balic i facet mi powiedział, że on kupuje od jakiegoś gospodarza jajka. Ja mówię, ja też chcę, no i przyjechałem z jajkami. No ale chcę ci pokazać, że to jest właśnie coś takiego, co jakby napędza się właśnie relacją. To jest takie ciekawe dla mnie, nie?
To właśnie to słowo ciekawość jest tutaj dla mnie kluczem, jak sobie o tym myślę, bo wydaje mi się, że u mnie jest to dokładnie tak samo, nie? Mhm. Czyli mnie napędza taka, mam taką nieograniczoną niczym ciekawość ludzi i ta ciekawość bardzo często wygrywa ze stresem, z napięciem, z takim spięciem, czy powiedzieć, co powiedzieć, jak powiedzieć. I sobie myślę, że po drugiej stronie też jest człowiek i też ma jakieś swoje rzeczy. I tak z doświadczenia to chyba to, co mi najbardziej pomogło, to taka świadomość, że ludzie naprawdę pragną tego kontaktu. Chcą być wysłuchani i chcą być zrozumieni. Jak mają kogoś, kto potrafi zrozumieć, to po prostu tam się zupełnie inna przestrzeń do budowania relacji otwiera. I można od taksówkarza kupić jajka i masę innych rzeczy.
A zadam ci takie pytanie, które też zadaję czasami niektórym rozmówcom, czy jak sobie pomyślisz o Dedalu i Ikarze, to do której postaci jest ci bliżej?
Wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że ja nie lubię chyba wybierać. Ja lubię być bardzo pośrodku i w zależności od sytuacji, w jakiej jestem, czerpać albo z takiego zasobu, albo z takiego zasobu. To uważam, że jest takie dla mnie mądre podejście, więc czasami mam tak, że idę w stronę słońca i sprawdzam, gdzie mi się te pióra zaczną topić i odpadać. A czasami wchodzi taka mądrość i dojrzałość, gdzie sobie myślę, a może tutaj nie warto, a może trzeba znaleźć jakąś inną strategię, inny sposób.
Zadałem ci to pytanie, bo tak jak czytałem tą twoją notkę, tą twoją biografię, to tam napisałeś, że jako dziecko chyba byłeś bardziej Ikarem, nie? Bo robiłeś jakieś rakiety z napędem z denaturatu.
Tak,
to tam takiego racjonalności chyba nie było, nie?
Tak. Wiesz co? Czy tam było raz? Nie, tam była właśnie ta ciekawość. Tam było, co się wydarzy. Ja wiesz, nie wiem, czy tam napisałem też, ale ja też na przykład mieszałem, rozbierałem petardy, wyciągałem proch, mieszałem to w różnych proporcjach i sprawdzałem, która poleci, która wybuchnie.
To jest ciekawe, że masz obie ręce.
Tak,
nie?
Tak.
Po takich zabiegach.
Tak, to jest szczęście. Jestem wdzięczny, bo nadal będę mógł grać na pianinie.
No i co było dalej? Powiesz coś więcej?
Odnośnie?
Odnośnie w ogóle tego, co robiłeś w życiu, bo mówiłem, że historia jest bardzo ciekawa, bo wyjechałeś na chwilę za granicę.
Tak.
Chciałeś studiować medycynę, tak? Albo
tak,
miałeś takie...
Tak. Miałem takie zapędy, wiesz, żeby jakby to, co mnie zawsze napędzało, to była taka chęć pomocy ludziom, tylko to było tak strasznie trudno jakoś zamknąć w jakichś ramach, więc pamiętam, że był taki pomysł, żebym poszedł na medycynę, no ale krojenie ludzi jakoś mi się średnio kojarzyło z pomocą. Mhm. niczemu nie ujmując. Chciałem coś innego, ale też nie wiedziałem co. I tak mam wrażenie, że szukałem. Niektórzy powiedzą, że skakałem z kwiatka na kwiatek, a później trafiłem na książkę Renesansowa dusza, która pokazała, o rany, nie? Można być multipotencjalnym w różnych obszarach, sięgać do różnych domen, zbierać informacje, sięgnąć do jakiegoś poziomu, przejść do następnej domeny. I okazało się, że to mi bardzo pomaga budować światopogląd, obraz świata. I w momencie, kiedy przychodzi mi się zmierzyć z jakimś tematem, problemem, wyzwaniem, to ja mam trochę informacji stąd, trochę informacji stąd, trochę informacji stąd, wiem, gdzie sięgnąć. No i tak mam wrażenie, że moje życie to trochę tak wyglądało właśnie, nie? Że tu gra na fortepianie, tu sztuki walki.
No właśnie, tu... bo karate było, był fortepian.
Tak. Było jiu-jitsu. Był Puchar Świata, gdzie mam połamany nos, złamaną szczękę, więc jakby się dużo rzeczy działo u mnie w życiu. Mam wrażenie, że wiele rzeczy robiłem, może nawet za bardzo czasami. No ale to jest dzisiaj ten moment, w którym ja tak autentycznie mogę się podzielić tym doświadczeniem i nie opowiadać o tym, że wydaje mi się, że tak było, tylko w wielu miejscach już byłem. Mhm. I myślę, że to mi bardzo teraz też pomaga w tym, co robię.
Ja bardzo lubię taką postawę renesansową, bo tak jak powiedziałeś, ona bardzo otwiera. I też mam taki problem z różnymi społecznościami, które się jakby przyklejają do jakiejś metody. No, często było tak na przykład ze społecznością skramową, jakąś agile'ową, nie? Czytanie, ja często o tym mówię w podcaście, ale to jest taka rzecz naprawdę, wydaje mi się, ważna, jeśli chodzi o rozwój, żeby się nie zamykać jakby w tym swoim pudełku, nie? No bo będziesz czytał zawsze te same książki. Jak pytałem ludzi gdzieś tam na konferencjach agile'owych, co czytasz, no to zawsze była ta sama lista. Mhm. Nie? Jakby nie sięgali dalej, szerzej. Mhm. I no fajnie w ogóle jest robić takie eksperymenty, bo to też otwiera głowę, nawet w firmach, nie, że zapraszasz na spotkanie jakiegoś filozofa, który opowiada o rzeczach, które no, dla tych ludzi są totalnie odklejone, nie, od rzeczywistości.
A propos filozofa, to słuchałem...
Albo pastora jakiegoś.
Tak, słuchałem ostatniego odcinka, nie pamiętam tylko nazwiska twojego gościa, ale rewelacyjna rozmowa o filozofii, więc to tylko tak.
Zastanawiam się, z kim ja rozmawiałem o filozofii, ale może sobie przypomnę.
Tak, bo jak powiedziałeś, że zaprosić filozofa, tam było coś o spotkaniu zarządu, nie? To sobie pomyślałem, oczywiście, że tak. Nie? Jakby takie rozmowy mega otwierają. Zmiana perspektywy, zmiana doświadczenia bardzo otwiera. Otwartość w ogóle, jako taka postawa dla mnie jest kluczowa w budowaniu relacji, nie? Czyli, że ty masz tak, ja mam inaczej, no to się teraz temu poprzyglądajmy. To jakoś mam wrażenie, że bardzo mocno odcina nas od problemów w komunikacji, albo od konfliktów, nie? Czyli ja nie biorę tego, co ty mi mówisz jako dogmat, tylko możemy się temu wspólnie poprzyglądać. Pytanie, czy ty też masz w sobie otwartość?
No, ale to jest taka rzecz, tak sobie myślę, bo tutaj nasi słuchacze to są liderzy, liderki, menadżerowie, ale też ludzie, którzy pracują w różnych zespołach projektowych. Mega trudna rzecz, żeby coś takiego zbudować. Taki mental, nie? Który sprowadza się do tego, że mamy otwartą głowę. Bo no, w firmach to bardzo fajnie widać, ale też w społeczeństwie są różne grupy, które się zamykają jakby od środka, nie? Jakby nie otwierają
takie
drzwi w ogóle.
Takie hermetyczne środowiska się robią.
Też jakby postawa tych ludzi jest taka, jak obserwuję, wiąże się z tym, że jakby, nie wiem, cała ich jakby tożsamość zależy od grupy, nie? I nie robią nic, co by wykraczało poza to, co się dzieje w grupie, bo się boją, że ta grupa no właśnie wyrzuci tę osobę na przykład. Nie boją się takiego swojego myślenia, nie, żeby stanąć z boku trochę i popatrzeć.
Boją się stygmatyzacji, boją się wykluczenia, chcą zadbać o przynależność, mam wrażenie, a wszystko tak na samym dnie pewnie napędza wstyd.
Tak, no bo rozmawialiśmy też chwilkę przed naszą rozmową, że jakby ta otwartość czy taki mindset szeroki jest fajny, że z takimi ludźmi się fajnie pracuje, nie, w firmach. Na studiach też na przykład, nie? Jak masz takie osoby.
To ja powiem więcej, że ta otwartość, jak sobie myślę o spotkaniach, o których powiedziałeś, to mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że osoby, które najmniej mówią, mają najwięcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. Czasami.
I teraz
ta postawa, wiesz, introwertyczna może pewne rzeczy blokować. Otwartość po drugiej stronie i zapraszanie takich ludzi do rozmowy i tworzenie takiej bezpiecznej atmosfery psychologicznie sprawia, że ci ludzie naprawdę tam rozkwitają i naprawdę mają się czym podzielić. Nie? To jest takie moje doświadczenie.
To ja pójdę dalej i nawiążę do też takiego wątku z twojej historii, chyba przełomowego, tak jak gdzieś tam między wierszami to wybrzmiało, że wpadła ci w ręce książka Marshalla Rosenberga. Tak. porozumienie bez przemocy i pierwsza myśl, która się pojawiła w twojej głowie, była jaka?
Wiesz co, to jest w ogóle... Jaka piękna utopia.
No właśnie.
Jaka piękna utopia. Wiesz co, to jest niesamowite, bo ja czasami jeszcze na jednym z portali zostawiłem opinię na temat tej książki. Ona nie jest jakoś specjalnie pochlebna, wiesz? Ale wracam tam i się śmieję sam z siebie, jak to się wszystko zmienia w momencie, kiedy... Jaka jest różnica w momencie, kiedy o tym przeczytasz, a w momencie, kiedy tego doświadczysz. I pamiętam moment, kiedy pierwszy raz poczułem, jak to jest dostać empatię. Jak mi się wtedy w ogóle świat wywrócił do góry nogami i że ta książka nabrała zupełnie innego sensu w momencie, kiedy ja ją przeczytałem, w momencie, kiedy ja już doświadczyłem, wiedziałem, co to jest empatia, wiedziałem, jak ona funkcjonuje i byłem po warsztatach. I kurczę, wiele osób to potwierdza, że ta książka ma sens dopiero po warsztatach.
Tak, no bo jak się w ogóle mówi, czy daje ludziom do czytania tę książkę, to po przeczytaniu no każdy wie w zasadzie, o co chodzi. Nie masz takie wrażenie, że przecież
to jest proste,
oczywista oczywistość, nie? Ale dotknąłeś, myślę, że mega ciekawego tematu, ważnego, nie tyle ciekawego, co ważnego, że to doświadczanie jest ważne tego procesu. Mm. Ale w ogóle teraz myślę, że doświadczanie to jest takie słowo klucz trochę w uczeniu bardzo mocno w tych dzisiejszych niepewnych czasach, nie? Że jakby odchodzimy trochę od takiego paradygmatu, że już kończymy z uczeniem narzędzi tych liderów, nie? Bo jakby cały paradygmat też trenerski był na tym oparty, ale idziemy w kierunku właśnie tego, żeby się uczyć przez doświadczanie. No na przykład Agile, który tutaj często w podcaście się pojawia, to jest empirycznie uczenie się przez doświadczenie. I to trochę jest tak, kiedyś trafiłem na taką książkę Abbotta, tytułu nie pamiętam dobrze, ale chyba o Flatlandii, to było Flatlandia taki. Mm-hmm. Kraina, gdzie mieszkały płaszczaki, chyba tak powinien odnieść.
Tak, że tam kojarzę to.
Były figury dwuwymiarowe, nagle do świata figur dwuwymiarowych, do kwadratu czy do jakiegoś trójkąta przyszła kula trójwymiarowa. Nie? I trudno im się było skomunikować między sobą. To bardzo fajna jest taka też dająca do myślenia książka, jeśli chodzi o to, o czym mówimy, nie? Że pewnych rzeczy, no na przykład empatii, nie da się chyba tak nauczyć, nie? Z książki. Że to jest taki proces i wiele takich procesów jest w przywództwie, których trzeba podoświadczać, no ale o tym doświadczeniu się cholernie ciężko mówi, nie? Ciężko jest to opisać. No to tak jak porównuję też do języka mistyków trochę. Mhm. W różnych religiach są mistycy, nie? I zawsze te doświadczenia mistyczne, to jak o tym czytasz, no to zostaje nam tylko język poezji, tak na dobrą sprawę, bo tam są symbole, które to fajnie jakby pokazują, ale jak tego nie doświadczysz, no to...
Ale to wiesz, to jest bardzo ciekawe nawiązanie, bo mam wrażenie, że wiesz, że empatia, że NVC, że nie wiem, język rezonansu, to są takie rzeczy związane chyba z przekazywaniem mądrości, nie? Że jeżeli ja sobie to przeczytam, to faktycznie zostanie mi poezja, jakieś narzędzie, coś do zapamiętania, a jeżeli ja tego doświadczę i ktoś mi to przekaże w jakimś przekazie ustnym, takim przez doświadczenie, to jest takie przekazywanie, mam wrażenie, mądrości. Tych, nie wiem, pokoleń, odkryć, sprawdzania, próbowania. I dla mnie to jest taka droga chyba, gdzie ja się z kolei najszybciej uczę.
Mieliśmy teraz takie spotkanie w ten weekend ubiegły ze studentami z pierwszej edycji, z alumnami tak zwanymi. I robiliśmy taką rzecz właśnie, która fajnie pokazuje, że ciężko się o tym mówi, bo tak naprawdę był z nami malarz, pojechaliśmy pod Warszawę nad Zalew Zegrzyński i malowaliśmy w dwójkach obraz. Podzieliliśmy się na pary i każdy z nas malował w dwójkach obraz. To jest taki pomysł, który się nazywa Gra w abstrakcję. Jego autorem jest Roman Pukar, który był tutaj w podcaście kilka odcinków temu. I on od 30 lat właśnie uczestniczy w tych grach i jakby, no, jak się o tym mówi, no to jest jakby idea prosta, nie? No bo dwie osoby siadasz przy stole, masz farbki, malujesz obraz.
Obraz jest jaki
ty
jest.
Ty robisz ruch. Ona robi ruch, no i po prostu gracie, nie? Ale jakby to drugie dno, bo myśmy gadali o tym prawie dwa dni, o tym, co tam się dzieje pod spodem, bo jakby wykorzystaliśmy to malowanie do tego, żeby rozmawiać o samoorganizacji, jakby, bo to pięknie pokazuje, na czym to polega. Ale jak opowiadam o tym różnym ludziom, to tak pierwsze skojarzenie jest, no, fajny wyjazd taki integracyjny, nie? Pomalowaliście obraz, była impreza wieczorem.
Ja myślę, że
tam... Ale to doświadczenie no, jest tak. bezcenne. Ciężko się o tym mówi, jeżeli ktoś tego nie doświadczył, jakby co tam pod spodem jest.
Ja myślę, że na poziomie tak, wiesz, odczuć z ciała i pracy, wiesz, układu nerwowego, to ja myślę, że tam się po prostu mnóstwo rzeczy może poodpalać. O granicach, o tym, czy mam znaczenie, czy moje pomysły mają znaczenie, czy ja mogę się pokazać z tym, co mam tak naprawdę do powiedzenia, do pokazania, czy to zostanie przyjęte. Tam jest ogrom doświadczeń, moim zdaniem.
Ja jeszcze nawiążę do twojej historii, tak ciągnę cię trochę z tą historią, ale tam jest dużo ciekawych rzeczy, bo później był też taki kolejny dla ciebie punkt przełomowy, mianowicie zacząłeś pracować w znanym lekarzu, tak?
Tak, cudowne doświadczenie.
Co tam robiłeś?
Wiesz co, ja pamiętam jak Mariusz, rozmawialiśmy z Mariuszem na temat tego, czy jak rozkręcić rynek B2B w Polsce.
Z Mariuszem?
Z Mariuszem Gralewskim, przepraszam, okay. Założycielem, tak? I ja miałem za zadanie takie po prostu, wiesz, posprawdzać, co się w ogóle dzieje na rynku. Więc chodziłem sobie od placówki do placówki i uruchamiałem tą moją ciekawość. Więc ja, wiesz, zamiast cokolwiek sprzedawać, ja cały czas zadawałem mnóstwo pytań. A dlaczego tak? A skąd to się wzięło? Ale przecież tutaj macie taki software na rynku, możecie z tego skorzystać. Czemu z tego nie korzystacie? I tak tylko zbierałem te informacje, wracałem do zespołu, zrzucałem to wszystko na stół i razem siadaliśmy i budowaliśmy jakieś rozwiązanie. I zbudowaliśmy takie rozwiązanie, które stało się kluczem chyba do każdej placówki w Polsce, bo okazało się, że każda placówka w Polsce ma problem z odbieraniem telefonów. No i później był taki fajny moment, w którym trzeba było popracować z kolei z ludźmi, którzy zajmowali się sprzedażą. I to było cudowne, bo ja sobie jeździłem z nimi na spotkania. Ja mówię, słuchajcie, ja w razie czego jestem po prostu z działu IT, więc ja bym się chciał poprzesłuchiwać i w razie czego ewentualnie się gdzieś tam włączę. Nie? No i znowu widziałem, jak moi koledzy i koleżanki to sprzedawali i w pewnym momencie się też jakby chciałem włączać. I znowu, jedyne co robiłem, zadawałem pytania. Czysta ciekawość, dlaczego ty tak masz, a skąd się to wzięło? Otwartość, okej, to ty robisz to tak, my robimy to inaczej, to pytanie, czy możemy z tego coś poskładać, nie? I na koniec spotkania z reguły to wyglądało tak, że handlowcy wychodzili i mówili, kurczę, nie? Sprzedane. I myślę, że to był taki moment dla mnie przełomowy, w którym zauważyłem, że chyba ta ciekawość tak naprawdę napędza relacje. Takie mam wrażenie, wiesz? I że ona świetnie się w ogóle sprawdza w biznesie, a w szczególności w sprzedaży.
I zostałeś też trenerem komunikacji empatycznej, to się tak chyba nazywa?
Zostałem trenerem komunikacji empatycznej. Od 2012 roku zacząłem się szkolić w różnych modalnościach. Tylko i z tą komunikacją to miałem tak, że wiesz, ja na początku uczyłem się i NLP, i jakiegoś języka transowego, hipnotycznego. I chciałem bardzo zrozumieć, w jaki sposób te komunikaty są procesowane przez mózg.
A język transowy jest coś
takiego? Hipnoza.
Hipnoza, aha.
Język Miltona Eriksona, język takich głębokich metafor, wiesz? I co zauważyłem, że w większości tych modalności to trzeba powiedzieć A, żeby dostać B, a później trzeba wiedzieć, jak powiedzieć C, żeby dostać B, i to wszystko miało doprowadzić nas do celu. I to było dla mnie takie, tam się przepalało dużo glukozy i tlenu. Tam musiałeś cały czas być uważny, sprawdzać, jak wygląda, wiesz, tam mowa ciała, ton głosu, być taki super uważny. I to było na dłuższą metę takie bardzo wymagające i wykańczające, i nie było w tym autentyczności dla mnie i naturalności. No? To mi zakrywało tak częściej nawet o manipulację, więc ja cały czas szukałem czegoś innego i tak właśnie w 2019 roku trafiłem na pierwsze warsztaty z NVC. Tam się po prostu mój świat wywrócił do góry nogami. To było po przeczytaniu książki, gdzie uznałem, że Rosenberg po prostu piękna utopia, w Stanach pewnie działa, ale w Polsce nie ma szans. To powiem ci, że na dzień dzisiejszy jak pracuję, sam się w dalszym ciągu rozwijam, jak pracuję z innymi osobami, to jest po prostu jakaś zupełnie inna bajka.
Ta nazwa jest taka chyba nieszczególna trochę, nie? Bez przemocy. Ludziom się tak dziwnie kojarzy ta komunikacja bezprzemocowa z jakimś... No ty jesteś karateką, więc nie wiem, czy...
Tak, ja właśnie się śmieję. Czasami, wiesz, mam ochotę sobie założyć koszulkę Punishera i pójść na warsztaty, nie? Natomiast ja powiem ci, że jak na przykład zaczynałem z organizacjami pracować, bo dla mnie biznes jest z kolei taką dźwignią, to też zaraz powiem dlaczego. Jak zaczynałem pracować z organizacjami, to pierwsza reakcja była taka, ale Michał, u nas nie ma przemocy, w ogóle my nie mamy o czym, wiesz, tutaj nad czym pracować. No? I faktycznie Rosenberg chyba na końcu trochę żałował, że tam było to non-violent, bez przemocy porozumienie. Natomiast ja bardzo lubię słowa Oran, nie pamiętam, Kazuhaga. Kazuhaga fajnie o tym opowiada i on mówi, że porozumienie bez przemocy, że to nie chodzi o to, żebyśmy omijali przemoc i udawali, że jej nie ma, że jesteśmy po warsztatach i teraz w ogóle jestem taki, wiesz, bezprzemocowy i zen i przemoc wyrzuciłem ze swojego życia, tylko co ja zamierzam zrobić w momencie, kiedy widzę albo doświadczam przemocy. Widzę albo doświadczam, czyli ja widzę, że się na kimś dzieje, ja widzę, że ktoś robi, albo ja robię. No? Co ja z tym zamierzam zrobić? Bo nie da się tego w żaden sposób, wiesz, wyeliminować. Nie? Nawet mnisi buddyjscy, widziałem takiego mema fajnego, jak na przejściu mnich idzie, zatrąbił jakiś samochód i środkowy palec poszedł. Nie? Zdarza się każdemu.
Mieliśmy ostatnio z Olą taką rozmowę a propos jednej z naszych kłótni małżeńskich, bo kłócimy się, uważam, że to jest fajne. Ale właśnie a propos kłótni, bo no znamy różne takie, no ty też, nie, pewnie jak wchodzisz w różne interakcje, to też zauważasz te rzeczy. Znamy różne te takie rzeczy, na które zwraca się ludziom uwagę a propos komunikacji. No chociażby te słowa takie przemocowe, bo ty zawsze, bo ty nigdy. Ach, takie kwantyfikatory, które się pojawiają. No i wiesz, i no siłą rzeczy, jak o tym też mówimy ludziom, to trudno jest tego nie zauważać. No i właśnie ostatnio mówię, po co w ogóle tutaj tracimy energię na to? Szybko trzeba rozpykać ten nasz problem na zasadzie takiej, że wiesz, wchodzi trochę trener i używając różnych narzędzi potrafi jakby wszystko tak zdekonstruować. No i idziemy dalej, nie? No Ola mówi, no ale wiesz, no to też pokazuje fajną rzecz o nas, że mając świadomość tych różnych mechanizmów, mimo wszystko, jak są emocje, to tym mechanizmom ulegamy, nie? Bo jesteśmy ludźmi, to też jest normalne. I to jest super, nie? Ten środkowy palec, który mnich pokazuje na środku, pokazuje, że jesteśmy ludźmi.
Jak
ale
najbardziej.
To, co mówisz, ta świadomość zauważania tego i co z tym zrobisz, jaką będziesz miał intencję, jest super, nie? Bo często chyba jest tak, że właśnie jak dochodzi do takich sytuacji zaognionych i się ścierasz, spierasz w firmie, w zespole, nie? No to idziesz jakby tak bardzo się jakby zamykasz w tych swoich emocjach, jakby scalasz się z tym, że po prostu nie widzisz jakby siebie z boku, nie? I to jest takie...
To jest jedna rzecz. Ja mam wrażenie, że ludzie jak wpadają w takie sytuacje, to oni później żałują, że poszło jedno słowo za daleko, jeden gest za daleko i tak dalej. I tak, wiesz, neurobiologicznie to jest całkowicie uzasadniane, bo to jest taki moment, w którym
zalewa nas... Taki niesmak zostaje, nie?
Zostaje i, no, i chcielibyśmy zrobić coś, żeby to jakoś ponaprawiać, no, ale mamy wrażenie, że jak pójdziemy i zaczniemy o tym rozmawiać, to się będziemy pogrążać, zaczniemy się tłumaczyć i tak dalej, podczas gdy tak naprawdę chodziło nam o coś naprawdę bardzo ważnego. No bo nawet, wiesz, jak się sprzeczasz ze swoją żoną, nie? To mam wrażenie, że i ty, i ona próbujecie zadbać o coś bardzo ważnego w tym wszystkim. Nie? Może o szacunek, może o współpracę, może o właśnie o znaczenie, o bycie wysłuchanym, wysłuchaną. I mam wrażenie, że te konflikty nie pojawiają się na poziomie potrzeb, a nawet jestem o tym przekonany w 100%, że to się nie pojawia na poziomie potrzeb, no bo jak było już, wiesz co, ja potrzebuję, kurczę, ja naprawdę zależy mi na tym, żeby tutaj w tej naszej relacji był szacunek na przykład, nie? A ona powie, a mi potrzeba więcej jakiegoś takiego, nie wiem, uznania, że mam znaczenie w tej relacji i tak dalej. No to trudno się z tym jakoś, nie wiem, dalej to eskalować, nie? Ale w momencie, kiedy powiesz, bo ty zawsze, to przez ciebie, a w 2012 to idzie na starcie, nie?
Chciałem cię dopytać o taką rzecz, bo tak wyłapałem w tym, co mówiłeś, jedną rzecz, myślę też istotną, że jakby dla wielu ludzi to, że wchodzi w takie trudne relacje konfliktowe w zespołach na przykład, to nie jest rzecz mimo wszystko naturalna, nie? Mimo, że wpadasz do firmy, robisz warsztat i mówisz, że właśnie taki konstruktywny konflikt jest czymś dobrym i to jakoś oczyszcza zespół. Mówimy o konflikcie w takim znaczeniu, że ludzie mają na tyle przestrzeni takiej bezpiecznej, że mogą w sposób taki otwarty rozmawiać na tematy, które są ważne. Nie mówimy o jakichś takich personalnych atakach, naparzankach i tak dalej. To i tak gdzieś tam jest w tyle głowy taka myśl, że może to nie jest dobre, że ja się tutaj angażuję, że ja wchodzę na arenę i się z kimś kłócę. Nie? Co robić, żeby jakby ten konflikt oswoić w zespole?
Kurczę, myślę, że pierwsza rzecz to jest ta, którą chyba powiedziałeś, ja może ją też powiem swoimi słowami, że konflikt jest częścią życia. I starcie się na poziomie konfliktu to jest starcie się różnych pomysłów na zaspokojenie potrzeb, nie? Dla mnie najszybszym sposobem na wyjście z konfliktu jest przede wszystkim oddech i uznanie takie, okej, dobra, to chyba mamy to starcie, to teraz pytanie, z jaką intencją ja tutaj jestem, nie? Czyli czy ja chcę ten konflikt pogłębiać i dalej eskalować, czy ja idę z intencją, dobra, zatrzymajmy się, bo to zaszło za daleko, zastanówmy się, wróćmy do podstaw. I teraz podstawy dla mnie to są takie trzy poziomy, wiesz, bo mamy problem w komunikacji, który eskaluje do konfliktu w komunikacji, a później pojawia się przemoc. Mhm. I problem polega na tym, że ja mam wrażenie, że moje potrzeby nie są brane pod uwagę. Czyli to jest mniej więcej tak, że o, takie fajne ćwiczenie od Łukasza Grabowskiego, bardzo je lubię. Z czym ci się kojarzy kawa? Pierwsze skojarzenie.
Z takim rytuałem codziennym.
A dla mnie to jest aromat. Widzisz? I teraz my możemy mówić o kawie. Kawa to kawa, ale znaczenie tej kawy będzie miało dla ciebie zupełnie inne niż dla mnie. I teraz, jeżeli my sobie tego nie doprecyzujemy, nie uspójnimy, co to dla ciebie to oznacza, no to na jakimś etapie to wybrzmi w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji, w której ten argument będzie miał znaczenie. Mhm. I wtedy będzie się można pokłócić nawet o kawę.
Super przykład. No kawa jest takim czymś codziennym dla nas, ale jeszcze jakbyśmy głębiej poszperali, no to wartości na przykład. Nie?
No też... oczywiście. A dlaczego ta kawa jest dla ciebie taka ważna?
Mhm. Ale rozumienie wartości, o to mi też tak, chodziło. Tak, nie, tak. Szczerość na przykład. Dla kogoś tak. To będzie walenie prosto z mostu, takie bez jakby, bez jeńców, nie? I tym może kogoś obrażać, ranić. Dla innej osoby to będzie jakby rozmowa na granicy takiej dobrej dyplomacji, nie?
Tak, i jednocześnie jedna i druga strona mają dobre intencje. Chcą się dogadać, ale robią to w taki sposób, jaki znają. I teraz, wiesz, to, gdzie my możemy zadziałać jako liderzy, liderki, to jest zrobienie miejsca na to, żeby pokazać, ten sposób może nie do końca jest skuteczny, czy jesteś otwarty, otwarta na to, żeby zrobić to w jakiś inny, może bardziej efektywny. Albo przynajmniej sprawdźmy. Mhm.
Empatia w tym jakoś pomaga?
Dla mnie empatia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na budowanie super skutecznych zespołów. Takich bardzo efektywnych zespołów. Bo empatia po pierwsze jest dla mnie o granicach i o dbaniu o te granice. Czyli ja oddzielam to, co moje, od tego, co twoje. Jest bardzo o szacunku i o godności. Czyli mając w sobie tą otwartość, mając w sobie tą ciekawość, ja robię miejsce i jednocześnie życzliwość na przykład i uważność. Ja robię miejsce na to, co się dzieje, mając świadomość, że to jest po twojej stronie. Jak ty podnosisz głos, ty gestykulujesz, to jest po twojej stronie. I teraz pytanie, co się tam musiało wydarzyć po twojej stronie, że aż tak zareagowałeś? Ale nie z intencją takiej, ja tu jestem zen i teraz to wszystko ogarnę, a ty po prostu widzę, że cię odpaliło i to ja cię teraz naprawię, bo to już wchodzimy w takie bardzo grube pułapki hierarchii, czyli ja wiem lepiej, ja mam więcej zasobów i tak dalej. Tylko z takiej naprawdę ludzkiej życzliwości, że może dzisiaj masz po prostu gorszy dzień, a ja nie wiem, co się tak naprawdę wydarzyło i nie mam prawa osądzać tego w taki sposób, nie? Czyli mogę albo to przyjąć i z tym popracować, albo zastanowić się, dlaczego jest mi trudno to przepracować. No i wtedy to już jest informacja na mój temat, nie? Dlaczego to zachowanie na mnie w jakiś sposób działa. Nie wiem, czy za bardzo jakoś tego nie...
Nie, tylko jeszcze tak się zastanawiam, jak cię słucham. Mhm. Tak wczuwam się cały czas zawsze w buty słuchaczy.
Aha, to jest empatia.
Empatii właśnie, żeby jakby spróbować ją jakoś dodefiniować, nie? Bo też pojawiają się różne słowa związane z empatią. Też nawet mówiłeś o życzliwości trochę, pojawia się na przykład współczucie, pojawia się sympatia czasami w kontekście empatii. Mógłbyś to jakoś tak rozróżnić, czym co jest?
Okej, to wiesz co, to ja lubię taką metaforę, jak masz gąbkę i położysz ją na wodzie i polejesz ją wodą, to ta gąbka zaczyna tonąć.
Tak.
To jak masz powiedzmy talenty galupa, to możesz mieć albo talent, albo mocną stronę. Ja tutaj rozróżniam to trochę inaczej, czyli masz albo dojrzałą empatię, albo niedojrzałą empatię. I niedojrzała empatia to jest taka, że ty po prostu bierzesz wszystko na siebie, te wszystkie emocje, które tam, wiesz, łapiesz z otoczenia i po prostu cię to zatapia. Nie? Sam siebie zatapiasz. D- dojrzała empatia to jest dla mnie taki... Jesteś grasz na instrumentach, więc przypuszczam, że kamerton nie jest ci obcy. Dla mnie empatia to jest taki kamerton, że jak ja, wiesz, uderzę tym kamertonem i tam się pojawi aras kreślne, a obok położę drugi, to ten drugi zaczyna wibrować, zaczyna wchodzić w rezonans. To jest dla mnie dojrzała empatia. Czyli ja widzę, że tobie może być smutno, możesz być szczęśliwy, możesz być wściekły, możesz być sfrustrowany, zrezygnowany i potrafię to nazwać i pomóc tobie to nazwać. I jednocześnie nie brać tego na siebie. Więc mogę być zasobem w momencie, kiedy tobie go brakuje. I teraz wyobraź sobie, jak lider wie i potrafi i doświadczył, jak to działa i może być takim wsparciem dla ludzi, którzy są w jakimś trudniejszym momencie, to tam się buduje ogromne poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, ogromna otwartość, a to daje ci dostęp do informacji na temat stanu ludzi, z którymi pracujesz. Kto się dzisiaj dobrze czuje, kto się dzisiaj gorzej czuje, na kogo możesz brać do projektu, kto jest zawalony robotą, dostajesz takie informacje po prostu wcześniej.
I empatia jest takim rozumieniem na poziomie emocji, a niekoniecznie doświadczenia, nie?
Dla mnie empatia jest postawą. Czyli w biznesie lubię mówić o tym, że to jest empatia jako kompetencja, bo zobacz, jak myślę sobie o empatii w biznesie, to większość ludzi myśli o tym, że to jest takie mięciutkie, na białej podusi, nie będzie, nie, jak wyniki, jakie wyniki, teraz będziemy dla siebie super mili, nie? Ale to w ogóle nie ten kierunek. W ogóle nie ten kierunek. Dla mnie to jest taka postawa budowania bezpieczeństwa psychologicznego po to, żeby ludzie, z którymi ja pracuję, mogli pracować najbardziej efektywnie, bo się czują bezpiecznie, bo się czują zaakceptowani, bo mogą powiedzieć o wszystkim, z szacunkiem, z godnością, z życzliwością. No?
Ja pytałem o to doświadczenie wcześniej, bo miałem taką sytuację też w jednej z firm. Rozmawiałem z pewnym liderem i on właśnie mówił, że jest mu trudno, bo jedna osoba w zespole ma nowotwora i mówi, że właśnie nigdy nie miał nowotwora. Ciężko mu jest w ogóle się odnieść, ciężko mu być empatycznym właśnie liderem w kontekście tej całej sytuacji. No a właśnie doświadczenie, jakby nie chodzi w empatii o to, żeby mieć doświadczenie tej choroby, nie? Żeby nie przechodzić przez chemię na przykład i tak dalej, tylko żeby na poziomie emocjonalnym z tego, co mówisz, jakby wczuć się w tę drugą osobę.
No, ja sobie wyobrażam, jak ciężko musi być tej osobie, tak po prostu, po ludzku przyjść, bo to jest taki... To jest taki moment, w którym dotykasz jakichś ważnych rzeczy po swojej też stronie. Empatia wymaga trochę od nas takiego sięgnięcia do czegoś wrażliwego i złapania z tym kontaktu, więc jak słyszysz, że ktoś ma nowotwór i grozi mu, wiesz, coś po prostu terminalnego, tak? No to ja sobie wyobrażam, że to może naprawdę mocno poruszyć. I mogą ludzie nie wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Ja myślę, że wtedy warto po prostu nazywać rzeczy po imieniu i pokazać też tą swoją ludzką stronę. Wiesz co, to jest dla mnie to jest informacja, z którą nawet nie wiem, co zrobić, ale wyobrażam sobie, jak tobie musi być z tym trudno. Czy ja mogę zrobić coś dla ciebie w związku z tym? Czy
tak? Tu jest to miejsce, gdzie się pojawia współczucie? Bo też często o empatii się mówi w kontekście współczucia. To nie są jakby te same rzeczy, nie? No bo jeżeli chcesz pomóc tej osobie w jakiś sposób, a nie tylko być empatycznym.
To cały czas mi wibruje z tyłu głowy ta intencja, wiesz? Mhm. Czy ja współczuję po to, żeby okazać litość? Czy ja współczuję albo w ogóle wczuwam się w tą sytuację, bo chciałbym móc coś zrobić i być może jestem w stanie coś zrobić, ale tej osobie ze względu na sytuację trudno jest o tym powiedzieć.
Bo miałem taki przykład, który kiedyś przeczytałem też w Wielkiej Księdze Radości, nie wiem, czy czytałeś. Dalaj Lama rozmawia z arcybiskupem Tutu, niedawno zmarłym. Bardzo, bardzo przyjemna lektura i bardzo taka pełna wglądów. To polecam, jak nie czytałeś, to jest super rzecz. Przy okazji słuchaczom. I tam była też dyskusja o empatii i Dalaj Lama użył takiego przykładu właśnie, próbował rozróżnić empatię od współczucia i mówił, że empatia jest wtedy, jak kogoś przygniecie głaz, ty się kładziesz i właśnie jesteś empatyczny względem całej tej sytuacji, ale jak próbujesz ten głaz usunąć, to już jest współczucie, że współczucie jakby zakłada ten taki aktywizm z twojej strony, działanie, nie? Że chcesz pomóc, chcesz coś zrobić. Dlatego tak nawiązałem trochę do tej sytuacji, o której mówiłeś wcześniej z nowotworem, nie? Że jak już nie tylko jesteś empatyczny i na poziomie emocji próbujesz zrozumieć tę drugą osobę, ale też no, możesz chcieć jej jakoś pomóc, nie? Coś zadziałać.
I to jest taki bardzo ludzki, naturalny odruch, że my chcemy ulżyć w cierpieniu, my chcemy być pomocni. To jest całkiem naturalne. Ja tutaj chyba bym zwrócił uwagę na odpowiedzialność i wpływ. Czyli, że w momencie, kiedy ja, nie sprawdzając z tobą, czy ty potrzebujesz w ogóle czegoś ode mnie, zaczynam działać na rzecz twojego dobra, to jest bardzo duża szansa, że ja stosuję już przemoc w tym momencie, ponieważ przekraczam twoje granice, nie sprawdzając z tobą, czy to jest dla ciebie w ogóle okej. Więc w sytuacji, kiedy ktoś jest przygnieciony, wiesz, bo ja bardzo mocno działam, wiesz, biznesowo z tą empatią i moje doświadczenie jest takie, że jak my sobie rozpykamy, co tak naprawdę, jakie uczucia i potrzeby za tym stoją, to ludzie sami mają gotowe rozwiązania. Tylko czasami potrzebują trochę miejsca i kogoś, kto ich wysłucha i pomoże im pewne rzeczy ponazywać, żeby oni doszli do tego rozwiązania. I to jest dla mnie magia empatii. No? Czyli ten człowiek, on wie, jak sobie ten głaz przesunąć, czy go przesunąć, a jak nie wie, to ma szansę, żeby powiedzieć, wiesz co, ja potrzebuję twojego wsparcia. Jestem w miejscu, w którym nie wiem, co mam dalej zrobić i cieszę się, że zapytałeś. To mi daje poczucie jakiegoś większego bezpieczeństwa, zaufania i wiem, że nie jestem z tym sam.
A jak uczysz empatii właśnie w organizacjach? Bo to jest taka rzecz, która zahacza mocno doświadczanie, nie? Pewnych emocji na przykład, nie? Rozumienie potrzeb.
Przede wszystkim przez doświadczenie.
No powiedziałeś już trochę o tym, że to jest tak, że ta empatia jest tak... jak taka dobra pianka trochę, jak taki marshmallow jest traktowana, nie? Jak jesteś
empatyczny. W biznesie tak. Jest takie pierwsze
wyobrażenie.
Przychodzisz
i mówisz jednak co innego. Jak się tego uczycie w ogóle z liderami?
Wiesz co, to dla mnie po pierwsze doświadczenie i na tym samym miejscu w zasadzie jest takie odczarowanie tego, czym empatia nie jest. Czyli też wspomniałeś wcześniej o sympatii. No to sympatia to jest... sympatia nie jest empatią. Chyba nie wiem, jak teraz zrobić takie szybkie rozróżnienie.
Ale, mam pytanie tutaj. Skoro powiedziałeś, że sympatia nie jest empatią, bo jest takie ryzyko chyba, nie? Że jak jesteś empatyczny, to masz skłonność do bycia empatycznym w kontekście swojej grupy ludzi, których lubisz. Nie jest tak?
No wiesz...
No bo trudno jest być empatycznym. Ja mówię o swoich też doświadczeniach. Jak kogoś nie lubię, albo ktoś roztacza taką negatywną aurę w firmie, są tacy ludzie, zwłaszcza jak pamiętam różne takie programy związane z wdrażaniem zmian w organizacjach, nie? Tutaj chcesz iść do przodu ze wszystkimi liderami zmiany i nagle się trafi taka czarna owca, która no widać, że jest na innej planecie jeszcze mentalnej, nie? W porównaniu do pozostałych osób. No i jak tutaj być empatycznym? Mówię o takim pewnym ryzyku, nie? Takie, które mi przyszło do głowy teraz.
Jest takie ryzyko. To jest trochę kwestia kultury organizacyjnej, mam wrażenie, wiesz? Czyli co my robimy z osobami, które mamy wrażenie, że nie pasują nam do zespołu? Dla mnie to jest taka osoba, która naprawdę jest totalnie niewysłuchana. I gdyby się okazało, żeby została wysłuchana, to albo się okazało, że sama się czuje w niewłaściwym miejscu, więc idzie w bunt i w ogóle nie będzie współpracować, nie będzie działać i tak dalej, i tak dalej. I ona potrzebuje czegoś, tak? Pytanie czego? No i w zasadzie chyba tyle. Nie potrafię tego jakoś narzędzić. Dla mnie taka osoba, która nie pasuje, która jest czarną owcą, też próbuje o coś zadbać. I teraz pytanie, czy mamy narzędzia, czy mamy kompetencje do tego, żeby do tego dojść? Czy spina nam się to, nie wiem, z wartościami, czy spina nam się to z kulturą, czy spina nam się to z celami, bo też rolą lidera nie jest bycie, powiedzmy, psychoterapeutą. Tak.
To też ważne jest, co mówisz i to wcześniej, co powiedziałeś, że to może wynikać z jakiejś potrzeby. Ja kiedyś przeczytałem w podręczniku do takiego nurtu w psychologii związanego z dialogiem motywującym i tam był takie piękne hasło, że opór jest potrzebą.
Próbuję się do tego jakoś odnieść tak w kontekście, to z poziomu, powiedzmy, NVC, tego, co Rosenberg mówił, wszyscy mamy jakieś potrzeby, które chcemy zaspokoić, tylko ten sposób zaspokajania tych potrzeb czasami jest po prostu jakiś katastrofalny w skutkach. I teraz taka osoba ma jakąś taką swoją strategię, swój pomysł na to, żeby zwrócić uwagę, że jest jej po prostu źle w tym zespole, że jej pomysły nie są przyjmowane i tak dalej, więc... Co ona może robić? No to, tak kolokwialnie mówiąc, ocennie, będzie torpedować nam projekty, będzie torpedować nasze decyzje, będzie spowalniać pracę i tak dalej, żeby pokazać, naprawdę jest mi tutaj źle.
I co? Co z taką osobą robimy? Niektórzy mówią, że jest taka strategia zrzucić z klifu.
Dedalikar. Wiesz co, co robić? Jeżeli mamy kompetencje, to rozmawiać i sprawdzać, o co tak naprawdę chodzi. Próbować wyjść z konfliktu, spróbować znaleźć potrzeby. Jeżeli nie uda nam się znaleźć potrzeb, to wrócić do fundamentów, na co my się w ogóle umówiliśmy w tym zespole i w relacji między sobą, no bo biznes ma dowozić wyniki. I to są aspekty techniczne. Czasami trafiają nam się osoby, które mają świetne skille techniczne i problem z umiejętnościami ludzkimi. Czyli jak nie wchodzić w konflikty, jak wychodzić z konfliktów, jak rozmawiać o tym, czego potrzebuję, co mi nie pasuje. No bo jak sobie o tym myślę, co mówisz, to teraz mi się też sobie wyobrażam tak, że to jest osoba, która może mieć na przykład problem z określaniem tego, gdzie są moje granice i rozmawianiem o tym, gdzie są moje granice. I ktoś to przekracza, ale ja nie powiem, bo nie wiem jak, a do tej pory jak się nie odzywałem albo torpedowałem, to wszyscy się domyślali, że mi to nie pasuje, a tutaj nagle to nie działa. Więc szukam kolejnej strategii. Nie wiem, czy to, co mówię,
tak,
ma sens?
Tak. Właśnie też pomyślałem sobie a propos tego, co mówisz, o tym, że tak, że dajemy szansę takiej osobie. No i trzeba mieć jednak pewne pokłady cierpliwości, bo też miałem takie pytanie kiedyś, czy dyskusję w firmie a propos właśnie liderów, którzy są cierpliwi i przechodzą przez te wszystkie etapy i dają szansę i rozmawiają. I tak jak mówisz ładnie tutaj o tym, przechodzą przez ten proces. To są liderzy, którzy, no nie wiem, gdzieś tam w środku czują na zasadzie intuicji, że i tak z tego, nie wiem, Waldka, nie mam nic do Waldków, po prostu nie ma sensu tego kontynuować, bo oni i tak im to nic nie da, nie? Finalnie.
No, to widzisz, myślę, że wracamy do takiej bardzo cennej zasady, jeżeli chodzi o rekrutowanie i zwalnianie, czyli rekrutuj powoli, zwalnij szybko, no bo jeżeli ta osoba się męczy i nie da się z tym nic zrobić, a nie działają, powiedzmy, zasoby HR-owe, jakieś wsparcie zewnętrzne czy wsparcie z wewnątrz zespołu, no to taka osoba się męczy i jednocześnie zespół się męczy, czyli skazujemy się na obniżenie efektywności, wydajności, gorsze wyniki, morale spadnie, motywacja i tak dalej, i tak dalej. To jakby my współzależymy i tak, to jest totalna współzależność. My wpływamy na siebie, po prostu, nie? Więc taka osoba, której jest ciężko w zespole, będzie wpływała na inne osoby.
Wrócę jeszcze do tego pytania, od którego zaczęliśmy i zrobiliśmy tą ciekawą dygresję w kierunku konfliktów. Uczenie empatii sprowadza się do budowania świadomości wśród liderów na temat tego, czym empatia jest?
Na początku tak, czyli ja dbam na przykład na warsztatach o to, żeby ludzie zobaczyli tą ścieżkę nawykową, którą my się posługujemy i dlaczego jest nam tak łatwo w tej ścieżce nawykowej, że byliśmy po prostu szkoleni w niej. I pokazuje ścieżkę empatyczną, w której, o kurczę, można inaczej. No i teraz wracamy do tego, co chyba o czym wcześniej mówiliśmy, że empatia i NVC w ogóle to są cztery kroki na przykład, nie? Bo jeszcze są inne modalności w tym obszarze, ale w NVC na przykład mamy cztery kroki. No to jest prosty model jak drut, nie? Fakty, uczucia, potrzeby, prośby. No, ale zmiana postawy w tym obszarze nie jest łatwa. I żeby w ogóle zacząć, to potrzebna jest zmiana, jakieś przebudzenie świadomości, nie? Że w ogóle można inaczej i że ja do tej pory komunikowałem się tak i jeżeli będę się dalej tak komunikował, no to wchodzimy w definicję szaleństwa, czyli jeżeli ja będę powtarzał coś w ten sam sposób i będę oczekiwał innych wyników, to raczej się nie wydarzy.
Więc... Mógłbyś podać przykład tutaj dla naszych słuchaczy, którzy nigdy nie słyszeli o tych komunikatach NVC, na czym to polega? Bo podałeś o czterech takich elementach, ale jakiś przykład może masz takiego komunikatu, który nie jest przemocowy na przykład?
Wiesz co, jest mi trudno wymyślać. To jest akurat to, że ja uwielbiam pracować z kimś jak...
Na case'ach.
Dokładnie tak. I jak poprosisz mnie, żebym coś wyciągnął w tej chwili, będzie mi trudno, ale gdybyś sobie przypomniał jakąś sytuację, to może w ten sposób można by było...
Zawsze zostawiasz mnie z tym tematem na ostatnią chwilę na przykład.
Zawsze
zostawiasz. Nie mam czasu w ogóle, żeby się przygotować, bo mam tylko jeden dzień.
Okej, dobra. To pierwsza rzecz, którą mówię takiej osobie, to wyobrażam sobie, że to może wywołać naprawdę duże spięcie i jakąś niepewność, co dalej. Chyba, czy to jest tak, że potrzebujesz trochę więcej przewidywalności, jakiejś współpracy? tak żebyś miał tą pewność, że to wszystko się wydarzy na czas i trochę więcej spokoju i jakieś... Czy to o to chodzi?
No tak.
Okej. To jest taki dobry moment, żebyśmy sobie na przykład porozmawiali o tym, to co możemy zrobić po twojej, po mojej stronie, żeby tak już usprawnić. Mhm. No bo ja jako człowiek, jako członek zespołu, czy lider, ja mam taką intencję, że naprawdę chcę wnosić coś dobrego do tego zespołu. I teraz jak ja dostaję informację zwrotną pod tytułem: Michał, wiesz co, ostatnie 2 tygodnie dostarczałeś mi raporty z 2-dniowym opóźnieniem, to wiesz, to ja wiem, co konkretnie jest na myśli. Ale ty zawsze się spóźniasz, sprawia, że ja po prostu od razu wchodzę w tryb obronny.
Tu chodziło o taką sytuację, że ten ktoś zawsze dostawał jakby na ostatnią chwilę jakąś rzecz do zrobienia. Nie? Jest poniedziałek, spotkanie z klientem, a w piątek przychodzi do niego pewien lider i właśnie prosi go o zrobienie czegoś, co jest...
Wyobrażasz sobie, jakie to musi być napięcie dla tej osoby? To jest trochę jak, wiesz, jak stanie pod ścianą i czekanie, aż cię rozstrzelają. Przychodzi poniedziałek, czy tam piątek wieczorem i ta osoba już czuje napięcie w organizmie, bo ona wie, że w którymś momencie spadnie bomba. I tylko pytanie, kiedy? Nie? I że już będzie miała weekend z głowy. Więc wiesz, tutaj to jest ten moment, w którym się kora przedczołowa odpina, mózg zalewa kortyzol, jakaś adrenalina, włącza nam się tryb walki, przetrwania albo zamrożenia. I w momencie, kiedy my to rozumiemy i potrafimy to jakoś zaadresować, to jest nam dużo łatwiej adresować takie rzeczy w ogóle. Mhm. Rozwiązywać to na przyszłość. Mhm.
A mówiliśmy dużo o empatii i na początku powiedziałem, że jesteś specem od komunikacji empatycznej. To jak to połączyć razem, to co z tego wychodzi? Jak ta komunikacja empatyczna wygląda? Bo to nie chodzi tylko o zgłaszanie jakichś takich sytuacji, bo ty zawsze, bo ty nigdy i tak dalej, tylko w ogóle o rozmawianie, rozumiem, między sobą pracowników, nie? Na co zwracać uwagę w takim komunikowaniu się?
Gdybym miał powiedzieć, co najczęściej ludzie zabierają sobie z warsztatów, jak przychodzą pierwszy raz, to jest największe odkrycie, że rany, jak ja nie miałem świadomości, że ja tak bardzo mocno oceniam i osądzam i jak bardzo mylę to z faktami. Czyli Grzesiek się zawsze spóźnia, to już wiesz, to jakby dla jednych to będzie fakt, a dla innych to będzie bardzo duża ocena. Co to znaczy zawsze, co to znaczy, że się spóźnia? Jak w Hiszpanii na przykład mieliśmy spotkanie na 9:00, to najpierw było café cortado, 15 minut pogadania i o 9:15 siadaliśmy i zaczynaliśmy rozmawiać, nie? Ale w Niemczech o 9:00 już wszyscy siadali i byli gotowi do spotkania. A w Japonii jest tak, że za 5:09 już wszyscy są gotowi i czekają. Więc w zależności od kontekstu kulturowego bardzo łatwo możemy wpaść w oceny i osądy osób, które mogą być takie stygmatyzujące, raniące, oceniające i niestety z niektórymi osobami one zostają na dłużej. Czyli taka osoba spóźnialski, czy ktokolwiek inny, zostaje z taką osobą i później sobie kręcimy kolejny film. Nie można na nim polegać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło.
A nie spotkałeś się z czymś takim, że ludzie mówią, że to jest wszystko takie fajne, ale sztuczne też. Jak tego w ogóle używać tak na co dzień, że jest takie nienaturalne, nie? Bo my tak nie mówimy w ogóle.
Ale ja się z tobą w 100% zgadzam. Pamiętam Rosenberg, pamiętam taki cytat fajny, fragment rozmowy Rosenberga, jak wrócili do niego ludzie po pierwszym dniu warsztatów, a on, wiesz, tam pokazywał właśnie, czy opowiadanie o faktach, co widzisz, czego, i tak dalej, co widzisz, co słyszysz, czy czujesz, bo potrzebujesz, nie? W takim schemacie, żeby łatwo było się nauczyć nowej ścieżki, to na drugi dzień rano zapytał, kto był na tyle głupi, żeby spróbować tego w domu. Nie? Czyli wiesz, my nawykowo jesteśmy tak już przyzwyczajeni do tej ścieżki oceniania, chodzenia na skróty, mówienia wprost, walczenia o swoje i tak dalej, że jak zaczynamy mówić inaczej, to wprowadzamy jakąś zmienną do systemu.
Gdzie ten człowiek był? Na jakim szkoleniu?
Tak, zaczyna się, wiesz, ja lubię to słowo entropia, nie? Że jakby zmienia się cały układ, cały system i jednocześnie to może być bardzo niekomfortowe dla ludzi, którzy już się do czegoś przyzwyczaili. Czyli jak ja wróciłem do domu i zacząłem mówić o uczuciach i o potrzebach i tak dalej, to pierwsza reakcja była po prostu, co się stało? I moje dzieciaki też to zauważyły. Ale moje dzieciaki teraz uwielbiają o tym rozmawiać. Dla nich to jest absolutnie naturalne, że można przyjść do taty i powiedzieć o najtrudniejszych rzeczach i tata nie będzie oceniał. Tata nie będzie dawał rad niechcianych. Tata nie powie, co zrobić, tylko po prostu wysłucha i zapyta się, czego potrzebujesz. Oddajesz odpowiedzialność, to jest, wiesz, taka oznaka szacunku, nie? Że dziecko może przyjść, powiedzieć, z czym jest i tak dalej. W środowisku biznesowym przecież to działa dokładnie tak samo. Jak pracownicy przychodzą i wygenerują jakiś pomysł, wygenerują jakieś rozwiązanie i stają się za nie odpowiedzialni, to jest dla mnie taka oznaka zaufania i szacunku, namaszczenie. Nie?
Niesamowite jest to, że pamiętam gdzieś ponad 20 lat temu na pierwszym takim szkoleniu biznesowym, na którym byłem, to było szkolenie dotyczące komunikacji. Cały czas słyszę gdzieś tam na korytarzach w firmach, że musimy się lepiej komunikować i że ta komunikacja jest ważna. To jest takie hasło koszulkowe już wręcz w wielu organizacjach. Wszyscy się szkolimy, a ciągle nie domagamy jakby w tym narzędziu. No nie wiem, czy to jest dobre słowo właśnie, komunikowania się. Cały czas, nie?
To ja patrzę na to tak, że zobacz, że mamy już modele językowe, sztuczną inteligencję, wysyłamy, wiesz, rakiety, sondy w kosmos i tak dalej.
Niektórzy robią.
Niektórzy, tak.
Czy robili? Teraz nie robisz.
Tak, już nie wiem. Właśnie to jest ciekawe, że teraz bym chyba nie chciał, żeby moje dzieciaki tak robiły, nie? Zostaliśmy przy coli i przy mentosach.
Aha, no to jest bezpieczne do pewnego momentu.
Tak. I zobacz, że wiesz, że my takie wszystkie zaawansowane rzeczy potrafimy robić, a zdarza nam się polec na polu komunikacji, niedogadywania się, z którego później się robi konflikt i zostaje taki właśnie niesmak, nie? I nawet jakbyśmy chcieli pójść i porozmawiać, to brakuje nam, bo chyba mogę powiedzieć, narzędzi tak po prostu teraz, nie? To jak ja mam zrobić ten proces naprawczy? Jak ja mam usiąść i powiedzieć, wiesz co, kurczę, zawaliłem, nie? W sensie naprawdę poszło o dwa słowa za dużo i wyobrażam sobie, że to mogło zaboleć. I chyba chcę powiedzieć, że nie miałem takiej intencji, ale wyobrażam sobie, że to musiało być trudne usłyszeć coś takiego na swój temat. I pytanie, czy to raczej otworzy drogę do dialogu, czy ją zamknie i spowoduje dalszą eskalację. I może to jest to zdanie, które warto sobie zabrać, takie empatyczne. No? Mhm.
Też trudność polega na tym, że jak wchodzisz do organizacji i robisz warsztaty, no to na warsztatach jakby ćwiczycie pewnie te wszystkie narzędzia, no ale później znikasz, nie? Już nie macie na tych warsztatach i ludzie zostają jakby z tym, czego się tam dowiedzieli. I to jest trudne, nie? No bo nie możesz, nawet jak cię ktoś zatrudni, żebyś był, nie? To nie możesz być wszędzie, nie możesz każdej rozmowy jakby nadzorować i pomagać, nie? W tych rozmowach, żeby one jakoś wyglądały, czy tam jakoś wzrastały.
Widzisz, to bardzo, bardzo ważną rzecz zaadresowałeś, bo ludzie, którzy chcą tej zmiany i dążą do tej zmiany, wpadną na takie warsztaty, zainspirują się, a później próbują i im nie wychodzi. Nie? To jest takie... I dochodzą do wniosku, kurczę, a może coś ze mną jest nie tak, a może w ogóle ja to jakoś nie ogarniam i tak dalej. I rezygnują i wracają do starej ścieżki. Całkowicie normalne. Ja lubię i bardzo często robię tak, że z organizacjami się umawiam na po prostu jakieś takie, nie wiem, raz na jakiś czas wrzucę jakiś termin, mówię, słuchajcie, robimy konsultacje. Co się wydarzyło? Przypomnijmy sobie, zanurzmy się w tym jeszcze raz. Co pamiętacie? I myślę, że to pomaga, a to, co mi się marzy, to są takie zmiany systemowe, gdzie my pracujemy z tym cały czas. Czyli mamy regularnie jakieś spotkania i warsztaty, bo to jest też taka zmiana postawy, wymaga zanurzenia się i zintegrowania. Czyli jeżeli poszlibyśmy na 7 dni non-stop, to po pół roku jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie, tylko trochę bardziej świadomi. Ale jeżeli my sobie zrobimy 7 dni przez 7 miesięcy, to będzie się wdrażać, będzie się mielić. Ludzie będą mieli świadomość, że będzie kontynuacja, że warto stosować, że to się będzie wgrywać.
Ta komunikacja NVC jest bardzo popularna też w takich środowiskach zespołów, które same organizują swoją pracę, dlatego też poprosiłem cię o pomoc przy zajęciach na SWPS-ie, na Agile Leadershipie. Michał będzie prowadził właśnie w Krakowie, bo otwieramy jesienią Kraków, jeśli chodzi o te studia również, więc Michał będzie prowadził tam zajęcia związane właśnie z komunikacją. Myślę, że to jest też zrozumiałe, nie? Że w takich zespołach, w których ta ingerencja szefa jest dużo mniejsza, czy lidera, a z drugiej strony jakby w zespołach te funkcje przywódcze się aktywizują w różnych osobach, nie? To też fajnie działa, to jest takie narzędzie, które jest bardzo potrzebne bo ci ludzie jakby zostają sami ze sobą, nie muszą jakoś gadać.
To jest raz. Dwa, dla mnie rola lidera, czy liderki, to jest taka rola, która ma za zadanie tworzyć kolejnych liderów. I w momencie, kiedy, wiesz, i potrafimy stworzyć sobie takie bezpieczne środowisko do tego, no to nie ma problemu, żeby poszczególne osoby brały odpowiedzialność. W momencie, kiedy lider formalny jest poza, pojawia się problem, to zespół po prostu bierze to na siebie i reaguje. To jest dla mnie taka esencja, powiedzmy, dobrego przywództwa, dobrego leadershipu.
A miałeś taki moment, też lubię takie momenty zauważać, nie tylko u innych, ale i u siebie, że coś kliknęło, jeśli chodzi o ten twój temat, że faktycznie wyszedłeś z firmy, z zespołu taki pozytywnie naładowany, z poczuciem, że to ma duży sens w ogóle, żeby to dalej robić i dalej wdrażać taką komunikację empatyczną właśnie w organizacjach, w zespołach.
Dwa dni miałem teraz takie we Wrocławiu, pracowałem z organizacją, gdzie tak kliknęło, że ja dobre warsztaty poznaję po tym, że trudno jest ludzi wygonić z sali. I wczoraj zostaliśmy jeszcze pół godziny dłużej i robiliśmy dodatkowe jeszcze rzeczy, to ja wtedy wiem, że kliknęło i że to ma sens.
Też fajne są takie momenty, jak gdzieś jest spotkanie na przykład już po twoich warsztatach, nie? Czy ty wracasz do domu, a ktoś ci daje sygnał, że no bo było, wiesz, takie spotkanie i Marcin tam na przykład powiedział to i to, nie widać, albo się poprawił, na przykład miałem takie sytuacje, to jest takie też fajne, że
to jest mega
coś budujące. Pracuje, nie? Jednak coś z tego zostało i gdzieś tam na poziomie świadomości ci liderzy chcą pewne rzeczy zmieniać po prostu, nie? W swoim codziennym liderskim życiu.
Tak, mega budujące, nadaje ogromny sens temu, co robię. I ja powiem ci, że na przykład niektóre organizacje już funkcjonują w ten sposób, że jak są te osoby takie super, wiesz, super skille, które mają, a problemy powiedzmy z takimi umiejętnościami ludzkimi, no to bardzo często ja takie osoby wspieram. I to jest w kontekście kontynuacji. Nie? Mhm. Czyli jest organizacja, i zamiast widzisz kolokwialnego takiego, to są, ja lubię takie organizacje, zamiast kolokwialnego nie pasuje nam do zespołu, to go zwalniamy i szukamy kogoś innego, to widzimy tą wartość techniczną, to teraz jak pomóc temu człowiekowi lepiej się zintegrować z zespołem? Jak pomóc mu inaczej się komunikować, żeby on był w stanie wejść w zespół, zintegrować się z zespołem, zintegrować zespół, to są bardzo często role przywódcze. Mhm. Czyli ja bardzo lubię to, co Simon Sinek pokazał, mój wirtualny mentor, performance versus trust. Czyli, że my mamy mnóstwo wskaźników liczbowych do szukania osób super skutecznych i nie mamy wskaźników jakościowych do szukania skutecznych przywódców. Bo on, ja uwielbiam ten przykład, on powiedział tak, bo to też nie można nosić tego za każdym razem w 100% jeden do jednego, ale lubię ten przykład. Jak wejdziesz do organizacji i zapytasz się, kto jest największym dupkiem, to z reguły ludzie wskazują jedną osobę i to jest ta osoba, która dowodzi największe wyniki. Ale jak się z drugiej strony zapytasz, kto pójdzie za tobą w ogień, kto zostanie z tobą po godzinach, żeby ci pomóc, kto ci pomoże, kiedy to poprosisz, z reguły ludzie wskazują też tę samą osobę. To jest inna osoba. I teraz ideałem byłoby znaleźć osobę, która ma i wysokie wyniki w tym, co robi, i jednocześnie duże zaufanie. Natomiast przywództwo jest w tej drugiej części. Tam, gdzie jest zaufanie, a nie tam, gdzie są wyniki. Bo wyniki robią ludzie. A zaufanie otwiera możliwości do robienia wyników.
Michał, bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
Ja dziękuję. Super rozmowa.
To była bardzo ciekawa, głęboka rozmowa. Mimo, że tak jak mówiłem ci, o empatii już rozmawialiśmy, ale wiedziałem, że usłyszymy jakby nowe perspektywy. Dzięki bardzo.
Wielkie dzięki.
Mam nadzieję, że ta rozmowa w tobie rezonuje, tak jak ten Kamerton z Kamertonem, o którym Michał opowiadał w trakcie naszej rozmowy. Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim patronkom, patronom podcastu Manager Plus, bo dzięki wam właśnie te podcasty, to dzielenie się informacjami wciąż regularnie się odbywa. Szczególnie dziękuję mecenasowi podcastu firmie iSolution, która jest właśnie od momentu pojawienia się podcastu Manager Plus właśnie na Patronite. Dziękuję wszystkim osobom, które przedłużyły swoje abonamenty, które zdecydowały się na bycie z podcastem Manager Plus, na patronat tego podcastu w najbliższym czasie, w kolejnych miesiącach. I przypominam, że podcast Manager Plus jest także dostępny na YouTube. Od jakiegoś czasu każdy nowy odcinek również tam się pojawia, więc jest to dodatkowy kanał. Kanał, gdzie można słuchać właśnie Managera Plus. No i zachęcam też do zostawiania opinii, gwiazdek, polecajek we wszystkich aplikacjach, w których słuchacie podcastu Manager Plus. To właśnie pomaga zwiększać zasięg odbioru tej mojej audycji i docierać do szerszego grona odbiorców. Bardzo, bardzo serdecznie z góry za taką pomoc Wam dziękuję. No i oczywiście na koniec pozdrawiam jeszcze bardzo serdecznie wszystkie osoby, które słuchają Managera Plus gdzieś tam na urlopie, na plaży, w górach, w trakcie marszu, w trakcie leżenia na leżaku, na siłowni, na korcie, no gdziekolwiek jesteście, może stoicie w korku, nie daj Boże. Jest taki korek, że nic, tylko słuchać właśnie jakichś fajnych podcastowych audycji. Bardzo serdecznie wszystkich Was pozdrawiam. No i do usłyszenia niebawem.